chcę się z wami podzielić. Tak sobie pomyślałem, że jest to prosty temat. Na temat modlitwy. I wiecie, kiedy Bóg mi włożył ten temat w serce, pomyślałem sobie, przecież Panie, moja żona potrafi się ode mnie lepiej modlić, potrafi przed Tobą być tak naprawdę dłużej niż ja. A jednak tak się stało, że Bóg włożył mi ten temat modlitwy na serce. Kazanie, które zatytułowałem dzisiaj, jest to kazanie wzięte z Ewangelii Mateusza. Szukaj, proś i pukaj. Nawet mi się trochę zrobowało. Szukaj, proś i pukaj. Włączyłem nagrywanie. Jak wielu z nas wie o tym, że Bóg chce, abyśmy mieli z Nim społeczność? Kto wie o tym, że Bóg chce? Chyba wszyscy. Bóg chce mieć z nami społeczność i Bóg chciałby ze mną i z Tobą przebywać w Jego obecności. Bóg chciałby, żebyśmy się mogli dzielić z Nim naszym sercem. Bóg chce słyszeć od nas, nie dlatego, że On o tym nie wie, co w naszym sercu gra, ale On chce dlatego, żebyśmy my poznawali siebie, bardziej się od Niego uzależniali. Bo jak mówi Boże Słowo, bez Niego nic nie jesteśmy w stanie zrobić. I w Bożym sercu jest to, aby każdy z nas miał z Nim społeczność. Każdy z nas dążył, pragnął spotkania, pragnął rozmowy z naszym Panem. I to kazanie zapisałem w sześciu pytaniach. Wydaje mi się, że to są pytania ważne. Może nie dla wszystkich, ale chciałem, żeby to powstało w sześciu pytaniach, to kazanie. Pierwszym takim pytaniem jest to, jeśli będę modlił się przez cały czas modlitwą pańską i powtarzał ją ciągle tak samo, to czy taka modlitwa będzie wysłuchana? Jeśli modlisz się i mówisz cały czas Ojcze Nasz, czyli ten wzorzec modlitwy pańskiej, to jest niby Boże Słowo, tak? To kiedy modlisz się tą modlitwą, czy ta modlitwa jest przez Boga wysłuchana? No i wiem, że niektórzy powiedzą tak, niektórzy powiedzą, że prawie tak, niektórzy mogą jeszcze powiedzieć, że na pewno nie, ale chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, że modlitwa Ojcze Nasz, którą Jezus powiedział swoim uczniom, jak mają się modlić, uczynił to jako wzorzec dla nas. Aby modlitwa zanosząca do Boga zawierała tych sześć aspektów. Trzy dotyczące Boga i trzy ostatnie dotyczące nas, ludzi. I kiedy modlimy się właśnie w ten sposób, to ja wierzę, że taka modlitwa, bo to jest zgodna z Bożym Słowem, jest wysłuchana. Z drugiej strony powtarzanie jak mantrę to nic mi nie daje i wydaje mi się, że Bogu też to nic nie daje. Dlatego jeśli chcesz się modlić, to weź jako wzorzec ten rodzaj, właśnie tą modlitwę. I pierwszym Bożym pragnieniem jest to w tej modlitwie pańskiej, aby imię Boga było przeze mnie i przez Ciebie, abyśmy mieli pragnienie Jego imię święcić. Czym jest to uświęcenie Jego imienia? Co możesz powiedzieć, że święcisz Jego imię czym? Na pewno jest to dziękczynienie. Kiedy Bogu dziękujemy za wszystko, tak jak niedawno mówiła przede mną moja żona. Jest za co Bogu dziękować. Święcisz Jego imię przez to. Jest za co Boga uwielbić. Jest za co. Za to, że żyjesz nawet. Za to, że Bóg spowodował to, że ty i ja powstaliśmy. Bóg dał ci rodziców, że wychowali cię. Może niektórzy już zmarli z naszych rodziców. Może jeszcze żyją. Ale to są twoi rodzice, których Bóg postawił na naszej drodze. Którzy byli dla nas wzorcami. Jest za co Bogu dziękować. Jest za co Boga wywyższać. I jeśli zaczynasz modlitwę od tego aspektu, aby mieć pragnienie Jego imię wywyższyć, to jest to dobry początek twojej modlitwy. Dalej mówi Pan Jezus, że musisz mieć pragnienie, by Jego królestwo, moc i chwała była udziałem w życiu tam, gdzie żyjesz. To jest bardzo ważna rzecz. Żeby Jego królestwo mogło przez twoje życie przechodzić na innych. To jest bardzo ważna rzecz. I ogłaszasz w swoich modlitwach, aby Pan i Jego słowo dochodziło w moim życiu i w twoim do głosu. Aby On był ponad wszystkim w moim i w twoim życiu. To jest dobra. Przyjdź królestwo twoje. Gdziekolwiek jesteś. Na miejsce pracy. Tam, gdzie się uczysz. Tam, gdzie żyjesz. Tam, gdzie mieszkasz. Niech królestwo Jego przyjdzie na to miejsce. To jest modlitwa według Bożego Słowa. To jest pragnienie Boga Ojca, abyśmy ogłaszali, by Jego królestwo i sprawy Jego królestwa były w naszym życiu na pierwszym miejscu. Jest powiedziane, szukajcie najpierw czego? Żony, męża. Czego mamy najpierw szukać? Co mówi Pan Jezus? Szukajmy najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Nie rozrywki, nie jakichś nowych możliwości, zarobku czy czegokolwiek. Nie żony, męża, tylko szukajmy najpierw Jego Królestwa. Wszystko inne, mówi Pan Jezus, będzie dodane do tego, czego nie szukałeś. Jeśli poszukasz najpierw Jego Królestwa, to wszystko inne będzie jakby z automatu dodane do twojego życia, ponieważ Bóg wie, zanim Go poprosisz o cokolwiek. Bóg wie, co chcesz. Bóg wie, zna twoje pragnienie. Zna twoje serce, jak ono bije. Wie, w jakim jesteś położeniu. Wie, z czym się zmagasz. Zna twoje serce bardziej niż ty sam lub ty sama. Pragnienie, aby Jego Królestwo i sprawy Jego Królestwa były w moim i w twoim życiu na pierwszym miejscu. I tak powinniśmy się modlić. Najpierw o to, by uświęcić Jego imię. Potem o to, by Jego Królestwo mogło panować w naszym życiu. Trzecią kwestią, czy trzecim aspektem tej modlitwy pańskiej jest to, aby Jego wola władała tak jak w niebie, tu, na ziemi. Tu, gdzie mieszkasz. Tu i teraz. By Jego władanie było zamiast kogoś innego. Moje czy kogokolwiek. By On mógł zawsze dojść do głosu w naszym życiu. To jest ważne. Bo powiem wam, że nic zdrowszego i nic, co jest najlepsze, nie będzie od tego, co jest wolą Bożą. Jeśli wola Boża jest taka, mimo że ja jej nie rozumiem. To ja tylko przyjmuję przez wiarę, że jest to lepsze niż to, co ja bym chciał dla mojego życia, czy dla życia moich najbliższych. I jeśli wołam, aby wola Jego była w tym aspekcie mojego życia i oddaję Mu prawa do tego, by mógł kierować moim życiem, to mogę być spokojny. Bo wiem, że Jego wola dla mojego życia najlepsza jest. Nie ma nic lepszego i nie ma najlepszej i najbezpieczniejszej modlitwy jak to, kiedy modlimy się: bądź Twoja wola. Nie moja, nie wasza, ale Twoja wola. Jego, naszego Ojca, który jest w niebie. Dlaczego? Dlatego, że Bóg nie patrzy tylko tak, jak my patrzymy oczami na nasze krótkie życie i może dalej nie patrzymy niż koniec naszego nosa, ponieważ Bóg patrzy ponad naszym czasem. On patrzy na pokolenie, które jest przed nami również. I dlatego warto jest zgodzić się z Jego wolą. Warto jest odstąpić od swojej woli, aby Jego wola w moim i w Twoim życiu doszło do głosu. Jego wola jest zapisana w Jego Słowie. Im bardziej znasz Jego Słowo, tym bardziej znasz Jego wolę, to, co On chce dla mojego i dla Twojego życia. Ona również wypełni się nawet wtedy, Jego wola, kiedy my rezygnujemy, odchodzimy od Boga. Nawet wtedy się wypełni. Ponieważ jest powiedziane, że niebo i ziemia to wszystko przeminie. Ale słowo, które zostało zapisane, ono nie przeminie. Ono się wypełni. Co prawda, możemy opóźnić pewne rzeczy, ale na pewno Jego wola się wypełni. To jest niebo i ziemia przeminą. W Łukaszu jest to napisane. Następne trzy prośby, czy aspekty dotyczą nas i naszych potrzeb. Mówi dalej Pan Jezus, żebyśmy się modlili, abyśmy mieli chleb powszedni. Czym jest ten chleb powszedni? Chleba naszego powszedniego dawaj nam na każdy dzień, mówi Boże Słowo. Mówi Pan Jezus do uczniów, którzy Go prosili o to, aby ich powiedział: naucz nas, Panie, modlić się. Tak jak Jan Chrzciciel nauczył swoich uczniów modlić się. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. To, co potrzebujesz do życia. To, że potrzebujesz zapłacić rachunki. To, że potrzebujesz opłacić różnego rodzaju kredyty czy cokolwiek. Czy to jest powszedni chleb? Oczywiście. Opłata za czynsz. Twoje środki na paliwo, czy na utrzymanie, na odzież. To wszystko, co jest związane z życiem moim i Twoim. Nasze potrzeby, każde potrzeby. To jest chleb powszedni. I możesz się modlić. Panie, daj mi taki samochód, żebym mógł nim jeździć, żeby był tani. Ty znasz moje finanse. Wiesz, jaka jest moja kondycja finansowa. Ty wiesz wszystko. Daj mi taki samochód, żeby był tani w utrzymaniu, żeby był dobry, żebym mógł nim jeździć. To jest modlitwa o chleb powszedni. Potrzebujesz go do pracy. Potrzebujesz taki samochód, bo mieszkasz na wsi i nie ma komunikacji miejskiej, żebyś mógł dojeżdżać czy poruszać się. To jest również twoje wyżywienie. Chleb powszedni. Modlisz się, aby ci wystarczyły pieniądze od pierwszego do pierwszego, czy kiedy tam otrzymujesz swoje wynagrodzenie. To jest ważne. Bóg chce, abyś te modlitwy zanosił Jemu. Bóg chce ci błogosławić właśnie. On mówi, że to robi w ukryciu.
On nie robi to na pokaz. On się nie musi pokazywać. Bóg robi to w ukryciu. Żeby cię pobłogosławił. On nie musi cię widzieć na scenie. On nie musi cię widzieć w świetle Jupiterów, że wszyscy będą oglądać to. Nie. On zrobi to w twojej komorze modlitwy. On tam chce widzieć. On tam chce z tobą się spotkać. On tam chce ci poradzić i dać ci odpowiedź na twoje pytania. Taki jest nasz Bóg. Pierwszy Piotra 5:7 mówi o tym, żeby wszystkie troski, jakąkolwiek masz, wszystkie troski, abyśmy mogli na Niego przerzucić. Troski o chleb powszedni. Gdyż On ma staranie o mnie i o ciebie. Jemu zależy na tym, abyś miał ja i ty z Nim kontakt. On chce współgrać z tobą. Bo jak, w jaki sposób inaczej możesz się z Bogiem komunikować, jak nie przez modlitwę? W jaki sposób? Nie znam tak innego sposobu, jak rozmowa z Bogiem. Mamy wzór do modlitwy Ojcze nasz. Mamy to, że mamy Boga wywyższyć, mamy Boga uświęcić Jego imię, bo jednego mamy tatusia, który jest w niebie. Jezus powiedział, to jest Ojciec nasz, nie tylko Twój, ale i każdego z nas. I On jest w niebie. Jest nasz wspólnym tatusiem. Czyli jeśli mamy jednego Ojca, to dla siebie jesteśmy rodzeństwem. Rodzeństwem zrodzeni nie przez ojców i przez matek, ale zrodzeni przez Boże Słowo. Stajemy się dzieci Boże. Kiedy Boże Słowo w nas zrodzi nasze nowonarodzenie. Wtedy stajemy się. Czwarty, powszedni chleb. Piąty. Posłuszeństwo w przebaczeniu. Jezus powiedział, żebyśmy co robili? Oko za oko? Nie. Przebacz. Odpuść. Jeśli ktoś cię uderzy, oddaj mu? Nie. Nadstaw mu drugi jeszcze. Całkiem inna kultura. Nie walczymy z ludźmi. Walczymy z tym, co w ludziach jest, ale nie z ludźmi. Bo jest napisane z krwią i ciałem. Nie walczymy. Posłuszeństwo przebaczeniu. Kiedy ja przychodzę do modlitwy, ja mówię, Boże, wybacz, bo tu powiedziałem za dużo. Tutaj moja postawa serca jest nie ta. Tutaj nie powiedziałem prawdy, a mogłem. Przemilczałem, a mogłem powiedzieć. I stoję przed Bogiem, tak jakbym po prostu nie miał żadnego ubrania. I mówię Bogu, żeby mi wybaczył to, co narozrabiałem. Wy tak robicie? Ja tak robię. Bo tak mi uczy Słowo Boże. Żebym przychodził do Boga i zrzucał z siebie to wszystko, co na nas zrobiłem. I prosił Go, by mi wybaczył. By mi odpuścił. A wiem jedno, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Wiem jedno, że mi wybaczy. Każdy grzech został zapłacony. Każdy mój grzech został wymazany. Każdy mój grzech został przebaczony. Krew baranka oczyściła mnie z grzechów. Oczyszcza mnie teraz i oczyści mnie później. Krew baranka. I wiem, że moje grzechy są przebaczone, bo mam bogatego Ojca w niebie, który tak jak zachód od wschodu, że się nie widzą, tak samo Bóg nasze grzechy odsuwa od nas. Odsuwa od nas.
posłuszeństwo w przebaczeniu. Ale również to, że naszą postawą serca również bądźmy gotowi przebaczyć tym, którzy nam zawinili. Prośmy Boga, by dał nam siłę. Prośmy Boga, bo to jest wolą Bożą, by dał nam siłę przebaczyć tym, którzy nam zaszli tak za paznokcie, że aż krew poszła. Prośmy Boga. Bo jeśli my nie przebaczymy, jest powiedziane, że nam również nie będzie przebaczone. Jeśli kogoś trzymamy, a nie puszczamy, nam również są zatrzymane. To dla naszego interesu jest bardzo ważne, abyśmy mogli również wybaczyć tym wszystkim, którzy nam zawinili. Nieraz jest tak, że łatwo ci przyjdzie wybaczyć. Dotknęło cię, ale to po prostu może to spłynęło potem jak po kartce. Mimo, że dotknęło cię. Ale są rzeczy, są sytuacje i są ludzie, szczególnie ci, którzy są blisko naszego serca. I kiedy oni przeciwko nam coś robią, to bardziej boli. I potrzebujesz siły. Tą siłę tylko możesz dostać od Boga, by przebaczyć, by odpuścić kogoś. By puścić człowieka, nie trzymać go. Sam jesteś w stanie, ale z Bogiem jesteś w stanie każdą górę, każdy mur przeskoczyć z Twoim Bogiem. Jesteś w stanie. I to jest wolą Bożą, abyś szukała Boga i Jego mocy, byś mogła przebaczyć, byś mógł przebaczyć tym, którzy zawinili Tobie. Szóste, Twoją modlitwą. Nie zapomnij o tej modlitwie. Ochrona przed wpływem złego. Czy to jest ważne? Oj, bardzo ważne. Jest napisane, nie wódź nas na pokuszenie, ale to jest niewłaściwe, ponieważ Bóg nikogo nie kusi. Jest to źle sformułowane. To nie powinno tak pisać. Ale co jest tutaj? Czy ktoś z was doświadczył wpływu złego w swoim życiu? Ktoś z was? Myślę, że wszyscy. Każdy się spotkał. Każdy był skonfrontowany z tymi mocami ciemności. I jak myślicie? O własnych siłach daliście coś radę? Gdyby nie Bóg? Na pewno nie. Sił, wpływ demonicznych, czy to w mniejszym, czy w większym stopniu. Dlaczego? Dlatego, że diabeł ma na celu, upodobał sobie szczególnie Boży lud, czyli tych, którzy należą do Jezusa, tych, którzy oddali Jemu życie, tych, którzy wierzą w życie wieczne, wierzą, że przyjdzie Pan Jezus i zabierze swój Kościół do siebie. Na tym skupił swój cel i uwagę, aby ich niszczyć, zażynać, wytracać. To jest jego działanie. I on próbuje dochodzić do rodzin chrześcijańskich. Chce zgnębić cię. Chce, byś był oszukany. Chce cię zniszczyć, zdołować chce cię. Po co? Po to, żebyś nie miał dostępu. Chce odwrócić w tobie życie wiary na życie niewiary. Chce zamordować, wytracić. Doprowadzić do miejsca, gdzie pokusa zamienia się w czynny udział. Każdy z nas jest kuszony. Samo kuszenie nie jest grzechem. Jedynie kiedy my ulegamy pokusie, wtedy wchodzimy czynnie w tą pokusę i to się staje grzechem w naszym życiu. I wiecie, pokusa na początku wydaje się, że to jest wow, to jest coś fajnego. Coś naprawdę może być, co cię pociągnie. Ale w końcu cię ugryzie jak wąż. Tak jest z pokusą.
Ona się wydaje atrakcyjna. Ona się wydaje, że no, nic mi nie zaszkodzi prawie. Jednak ma jad. Potężny jad ma w sobie. I to jest takie diabelskie kuszenie. Tak jak Pan Jezus był kuszony. I musiał te pokusy odbijać Bożym Słowem. Tak my w naszym życiu musimy spolegać na Bogu i prosić Go, by dał nam ochronę. By dał nam ochronę. Niech nie zabraknie w naszych modlitwach treści o ochronie podczas pokus, prób i doświadczeń. Niech dobry Bóg strzeże nas i naszych domowników wiary od tych zasadzek, intryg, dwuznacznych sytuacji, w której się znajdujemy. Od tego wszystkiego, co w naszym życiu, co nas spotyka. I tam, gdzie jesteśmy słabi, tam, gdzie z czym się zmagamy, są aspekty, są dziedziny w naszym życiu, w których możemy powiedzieć, że Jezus jeszcze nie odebrał chwały. Przynośmy to Bogu, prosząc Go. Zachowaj nas w chwilach pokusy. Daj siłę, abyśmy mogli się oprzeć tym zasadzkom, tym diabelskim potrzebom. To jest modlitwa właśnie. Bardzo ważny aspekt w naszym życiu. Ochrona. Ochrona dla nas i naszych domowników. I tak powinna wyglądać modlitwa pańska. Kiedy idziesz do swojej komory i zamykasz drzwi, masz wzorzec. Możesz z niego korzystać. Bo samo mówienie wzorcu, nie wiem, czy to da ci tobie dużo. Może ci nic nie dać. Bogu raczej też nic nie da. Ale jeśli weźmiesz to za wzorzec do swoich modlitw i zaimplikujesz to do swojego życia, do swoich sytuacji, tam, gdzie się zmagasz, tam, gdzie potrzebujesz pomocy, tam, gdzie potrzebujesz, by Bóg doszedł do głosu, tam, gdzie chcesz ogłosić Jego królestwo i tam, gdzie chcesz uświęcić Jego imię, to jest modlitwa według Bożej woli. Amen. I to był pierwszy punkt. Minęło pół godziny. Jeszcze mam 5. Drugim pytaniem. Czy modlitwa jest dla nas opcją? Jak myślicie? Czy to jest opcja? Czy mamy wybór modlić się lub nie modlić?
Tak. Mamy.
Naprawdę? Modlitwa nie jest opcją. Modlitwa to jest obowiązkiem. Jezus nie mówił, jeśli chcecie się modlić, tak? On tego nikt nie powiedział. Tylko mówił, módlcie się, to jest nakaz. To nie jest opcja. To jest obowiązek każdego wierzącego. Bez modlitwy. I to teraz do siebie mówię. Dalej nie pójdę. Jeśli modlitwą nie utoruję sobie drogę, dalej nie pójdę. Nie pójdę dalej we wzrost duchowy. Nie pójdę dalej w objawieniu. Nie pójdę dalej w poznaniu. Nie pójdę dalej. Modlitwa to moje drogę mi, aby iść dalej. Także modlitwa nie jest żadną opcją. Jeszcze, jak możesz mieć z Bogiem społeczność, skoro do Niego się nie zwracasz? Jak możesz mieć? Powiedzieć, że kochasz Boga, ale ty się nie modlisz. No ja Go kocham, ale ja się nie modlę. Jak to wygląda? Jak to wygląda? W ogóle to nie wygląda. To nie ma żadnego kształtu. Bo jeśli kogoś kochasz, to co? Zależy ci na czym? Na relacji, tak? Na bliskości. Ty chcesz spędzić z kimś więcej czasu. Chcesz się bardziej poświęcić. Chcesz się bardziej przypodobać również, tak? Jeśli kogoś kochasz. Ja nie mówię już teraz mężczyzny do kobiety. No, innych związków nie, ja nie uznaję osobiście. Ale
Jeśli kogoś kochamy, jeśli ktoś jest dla nas ważny, jeśli mi na kimś zależy, to widać. Chcę mieć relacje, tak? Chcę, nie wiem, moją postawą serca, chcę pokazać to. Następne pytanie. Jaką chcesz mieć postawę do modlitwy? Czy postawa ma znaczenie w modlitwie?
Nie ma znaczenia postawy. Nie ma. Nieważne, czy siedzisz, nieważne, czy klęczysz, czy stoisz, to jest nieistotne. To nie jest najważniejsze. Nawet niektórzy praktykują leżąc, ponieważ niektórzy jak leżą, patrzą się w niebo, mówi, że mam bezpośredni kontakt z niebem. No okej. Ale to nie jest istotne.
Istotą rzeczy jest to, aby twoje serce było gotowe, by odbierać od Boga. Jeśli idziesz na modlitwę do swojej komory, to musisz wiedzieć, że ty nie jesteś sam w tym momencie.
Ty nie jesteś sam. Boga nie zobaczysz, bo On działa w ukryciu. Ale On widzi to, co robisz. I On chce w ukryciu tobie odpłacić. I obojętnie, czy ty robisz to na klęcząco, czy robisz na stojąco, czy nie wiem, czy specjalnie chcesz na grochu, czy na czymś, żeby po prostu sobie porobić rany na kolanach, to wiecie, mi się wydaje, że Bóg na to uwagę nie zwraca,
ale zwraca na serce. Bo niektórzy mogą klęczeć i biczować się nawet.
I powiem wam, że nie będą wysłuchani. A niektórzy mogą leżąc do Boga bić się w pierś i mówić: Boże, wybacz mi, bo zrobiłem to źle, to źle, tamto źle. Tak jak Jezus w Łukaszu
opowiadał tą historię, kiedy dwóch przyszło do świątyni, by się modlić. Znamy ją. I to jest trzy. Już odpowiedziałem na trzecie. Nie zapominajmy o tym, że Bóg patrzy na nasze serca, czy jest tam wiara, nadzieja i ufność w Niego. Bo co z tego, kiedy masz zwyczaj modlić się, ale tak naprawdę to tylko chcesz odfajczyć ten czas, że byłeś przed Bogiem, nic nie odebrałeś, nic nie przyjąłeś, nic Bogu nie powiedziałeś, co w swoim sercu jest, ale tylko odfajczyłeś jakby swój obowiązek. No, to wtedy szkoda twojego czasu. Wiecie, nieraz jest tak, że
są chwile i te chwile wystarczy, kiedy się modlisz. Wystarczy, że nie musisz uklęknąć w danym momencie, ale w swoim sercu ukorzysz się przed Bogiem. I czego będziesz prosił o pomoc, czego będziesz prosił o wybaczenie, Bóg jest. To nie muszą być godziny. To mogą być sekundy. Nie wiem, czy znasz najkrótszą modlitwę? Jezu, pomóż. Dwa słowa. A jednak mają, jakie znaczenie mogą mieć te dwa słowa?
Niektórzy tylko Jezus.
Niektórzy powiedzą tylko Jezus. I Jezus może być obecny w danej sytuacji koło człowieka. Często jest tak, że ci, którzy zapadają w tą śpiączkę, czy po prostu w jakiś sposób odchodzą farmakologicznie i widzą pewne rzeczy poza ciałem, widzą. I widzą, że upadają gdzieś w ciemność, gdzieś w dół i kiedy krzyczą Jezu, i to im jakoś pomaga i wydostają się z tych opresji demonicznych. No ale ja tego nie przeżyłem. Tylko mówię to, co niektórzy przeżywali. Wystarczy, że powiesz: Jezu, pomóż, albo Jezu, ratuj, albo sama nawet Jezus, to już jest modlitwa. Dlatego ważne jest, abyśmy tego imienia nie nadwyrężali, tak, w naszym codziennym życiu. Że oj, o Jezu, albo o Jezu Maria i tak dalej, takie rzeczy nieraz człowiek słyszy, tak?
To nic. To nie, nad niektórym się wierzącym wypsnie czasem z ust. No, jest to wybaczalne, tak? Ale pamiętajmy o tym, że nie powinniśmy wzywać Boga, jeśli nie ma potrzeby. Bo Bóg przychodzi. Bóg jest wierny. Bóg przychodzi.
Kiedy jest potrzeba, wezwij. Ale kiedy nie ma potrzeby, to nie potrzebujesz go wzywać.
Następnym pytaniem to, czy jak się modlisz i mówisz w imieniu Jezusa Chrystusa, to o co chodzi? Czy to jest taka formułka, żeby to ładnie zakończyć, to zdanie w modlitwie? Czy jak to ma wyglądać? I według mnie to nie jest formułka, ale według mnie to oznacza, że zgadzam się z Bogiem i z Jego wolą. I również to, że mam przychylność i świadomość tego, kim jest Jezus. Kiedy mówię w imieniu Jezusa, modlę się o coś i potem podkreślam to w imieniu Jezusa Chrystusa, to mam to na myśli. Nie jako formułkę, tylko jako to, że wiem, kim jest Jezus, zgadzam się z Nim i również Jego przychylność, zgoda z Jego przychylnością. To jest ważne. Bo w jakimś imieniu musimy się modlić, tak? Bądź świadomy, kim jest Pan Jezus i jaka jest Jego wola. Następne, piąte. Czy są takie modlitwy, które są bez odpowiedzi? Jak myślicie, są takie modlitwy? Są takie modlitwy. Przykładowo mąż z żoną modli się, pokłócili się, jedno się odwróciło na wschód, drugie na zachód i mówi: o Panie, musisz mi tego męża zmienić, bo jak mi go nie zmienisz, to ja nie wiem, co ja zrobię. A mąż mówi: widzisz Boże, znowu narozrabiała, znowu nagadała i znowu mnie zdenerwowała. Coś trzeba z tym zrobić. I co, jak widzicie, jak Bóg tutaj modlitwy się może przychylić się może? To jest zła modlitwa, oczywiście to jest zła modlitwa. Modlitwa powinna być w małżeństwie, powinna być zawsze razem. Kiedy dwoje są nawróceni. Kiedy nie jestem, że są dwoje nawróceni, no to zawsze musi być ta mądrzejsza, musi ustąpić. Ta mądrzejsza, czyli ta osoba, która jest bliżej Boga, musi ustąpić. I wierzę, że udaje siłę, że ta osoba ustępuje. Ustępuje ze swoich racji, ustępuje. Ustępuje ze wszystkiego, z części swojego życia, z części swoich praw do życia, będąc partnerem w małżeństwie. Ale powinna ustąpić człowiekowi, który jest nienawrócony, który po prostu nie rozumie. Tak jak Pan Jezus powiedział: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I często jest tak, że ludzie właśnie w głupocie, w niewiedzy robią rzeczy skandaliczne. Tak się dzieje. Modlitwa taka nie będzie wysłuchana. Oczywiście, że nie będzie. Modlisz się do Boga, wołasz, żeby sąsiada pierun czepnął, tak? Czy tak modlitwę? No, nie, no tak już to będzie bardzo, bardzo już tak banalny przykład. Trzepnął piorun, tak? Niech tego sąsiada w końcu piorun trzepnie, bo już nie mogę z nim żyć. No tak. Teraz ostatnim moim szóstym pytaniem jest to: skąd wiesz, że modlisz się zgodnie z wolą Bożą? Kiedy zanosisz swoje modlitwy, skąd wiesz, że to jest wola Boża? Jeśli jest wolą Bożą, to będziesz wysłuchany. Wysłuchana.
Bo zawsze modlitwa z Bożą wolą jest wysłuchana. Amen? Skąd wiesz? Z tego, że czytasz Boże Słowo? Z tego wiesz? Z czego jeszcze wiesz, że modlitwa twoja jest wysłuchana, że jest zgodna z twoją wolą? Tak się podzielę takim świadectwem. No już dawno nie mówiłem to świadectwo, także
odświeżę go trochę. Kiedy wracaliśmy z Niemiec do Polski, na pożegnanie spotkałem się z moim pastorem i on powiedział do mnie w ten sposób. Tam, gdzie będziesz z żoną jedną, obojętnie co to jest, kiedy się zgodzisz z żoną,
obojętnie jaka kwestia to jest, to powiedział w ten sposób, tam jest Bóg pośrodku was i to jest wolą Bożą. Jeśli ty z żoną uzgodnisz coś i się zgadzacie, to tam jest również Bóg, który się z wami zgadza. I wiecie, jakie to dawało nam siłę? Takie krótkie przesłanie. Jeśli ty z mężem uzgodnisz coś, obojętnie, jakie to jest trudne, czy jak to jest niewykonalne, jeśli się zgodzisz, to Bóg jest z wami. I to ma siłę. To ma siłę dla waszego, mówię to dla waszych małżeństw.
No nie wszystkie kwestie, nie wszystkie bym powiedział wymiary, o które się modlisz z żoną, z mężem, występują w Bożym Słowie. Nie wszystko. To może być rzecz bardzo, bardzo może być rzecz przyziemna, tak? Ale zgadzasz się z żoną, tak? Zgadzasz się, ale dobra rzecz, dla małżeństwa, dobra rzecz. Tam Bóg jest pośrodku was, pośrodku ciebie i twojego męża, jest Bóg. Wiemy, że Bóg zapisał na swoich kartach, jak się modlić. Jeśli chcesz sprawić prezent komuś, kto dla ciebie jest ważny, to będziesz wiedział, co kupić. Tak samo jak z modlitwą jest. Tak, może taki obraz, może inny, ale to jest to właśnie, że ty znasz Bożą wolę, ponieważ jest zapisane w Bożym Słowie. I ty, kiedy modlisz się i dotykasz Bożej woli i to ma treść twojej modlitwy, to masz takie przekonanie, to jest zgodne i ty wiesz, że ta modlitwa ma moc w twoim życiu. Więc tak prawie na koniec. Szukaj, a znajdziesz. Tak? Proś. Dostaniesz. Pukaj. A otworzyć. I to mówi Pan Jezus do swoich uczni, ale tym samym mówi to do nas. Co się stanie, jeśli tylko ja zapukam raz? Może się nic nie stanąć. Może też nie usłyszą mojego pukania. Co się stanie, jeśli ja tylko raz poproszę? Może ktoś pomyśli, że no może prosić tylko tak pro forma. Albo szukać, ale nie chcesz znaleźć. Powiem wam, że się nic nie stanie. Ale jeśli my stoimy w miejscu, gdzie szukamy i naprawdę chcemy znaleźć, to my znajdziemy. Jeśli my prosimy i stoimy w miejscu i wyciągamy rękę i prosimy, Bóg mówi, że dostaniemy. To samo jest z pukaniem. Pukaj, aż w końcu ci otworzą. Pukaj, obojętnie co to jest. Pukaj, abyś wiedział, abyś wiedziała, jak przez te drzwi, co za tymi drzwiami jest. Nie zawsze znajdziesz za pierwszym razem. Nie zawsze otworzą ci za pierwszym razem, ale nie zawsze ci dadzą za pierwszym razem. Wierzę, że coś się musimy nauczyć z tej dzisiejszej lekcji. Wierzę w to. Wierzę w to, że również możemy nasze życie modlitwy odmienić trochę.
Tą prostą lekcją. Szukać, prosić i pukać.
Wytrwałość, nieustępliwość, ale i zależność od tego, który jest adresatem moich i Twoich modlitw. On da odpowiedź. Już na sam koniec teraz. Chciałem, żebyśmy przeczytali Księgę Izajasza 45, 2 i 3.
Często modlę się na modlitwę tu w zborze, na zakończenie. Ja pójdę przed Tobą i wyrównam drogi, wysadzę zwierzowe wrota i rozwinę żelazne zawory. I dam Ci schowane w mroku skarby i ukryte kosztowności, abyś poznał, że ja jestem Pan, który Cię wołam po imieniu, Bóg Izraela.
To modlitwo modlę się często w domu.
Zauważyłem, że dlaczego skarby są schowane w mroku? Dlaczego często jest za problemem, za trudnościami jest błogosławieństwo? Dlaczego tak często rezygnujemy w trakcie, kiedy już nam się wydaje, że dalej nie pójdziemy, a jednak możemy dalej pójść. Możemy sięgnąć dalej. Często nam się wydaje, że Bóg już na nasze modlitwy nie chce odpowiedzieć. To nam się wydaje. To, że Bóg milczy, to nie znaczy, że On nie działa. I ja będę się modlił do końca moich dni tą modlitwą. Bo chcę, żeby Bóg szedł przede mną każdego dnia. Chcę, żeby dawał mi możliwości, przychylność swoją. Żeby mógł przechodzić przez spiżowe wrota i żelazne zawory. Tego chcę w moim życiu i w życiu moich najbliższych. I to jest modlitwa ciągłego pukania, ciągłego szukania i ciągłego proszenia. I chciałbym dzisiaj Ciebie i siebie zachęcić do tego. Abyś zostawił do tej pory swoje życie modlitewne. To, gdzie nie miałeś w ogóle powodzenia, że nic ci nie wychodziło. I na nowo spojrzał na plan i wzorzec modlitwy Pańskiej. Na nowo spojrzał innymi oczami. Może dzisiaj coś wejdzie do Twojego życia duchowego w modlitwie. Może Bóg Ci objawi coś więcej niż tylko recytacja tych wersetów. Bóg da schowane skarby i kosztowności, które są ukryte w mroku. Bóg da, bo to jest Jego słowo. Po to byśmy poznali to, kim On jest i jaki On jest. On po to chce obdarowywać swoje dzieci, obdarowywać, abyśmy ja i Ty wiedzieli, kim jest Bóg i jak dobry jest.
A więc szukajcie, a będzie Wam dane. Znajdziecie, pukajcie, a otworzę Wam. Nie rezygnuj z chwili, kiedy się może wydawać, że Bóg nie odpowiada na Twoje modlitwy. Oczekuj Pana. Niezależnie od sytuacji, gdzie się znajdujesz, jak ciężko jest oraz, że wydaje Ci się, że nie masz już dalej czasu. Bóg wszystko ma pod swoją kontrolą. Wiecie o tym? Wszystko ma pod swoją kontrolą. Nie ma rzeczy, której by nie miał pod kontrolą. Nie ma takiej rzeczy. Również to, że On widzi wszystko. Wiecie o tym? Jego oko bada całą ziemię? Wiecie o tym, że Bóg wie wszystko? Wszystko wie. O Tobie wie wszystko, o mnie wie wszystko. Bóg zna wszystko. On jest Panem i nie ma innego. Nikt nie jest w stanie i nic Jemu się sprzeciwić. Amen. Jemu niech będzie chwała i cześć. Amen.